Dzień dobry Państwu, konwersatorium, Paweł Milcarek. Jesteśmy dzisiaj z Piotrem Kaznowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry. Piotrze.
To znaczy, że będziemy rozmawiali o filmach. Uspokajam Państwa, że będzie tylko jeden film tym razem.
A mnie zaniepokoiłeś, że już skoro ja to zawsze film, wrzuciłeś mnie do wora.
Przepraszam, no już tak się przyzwyczaiłem, że się spotykamy tak, i rozmawiamy o filmach i staramy się z tych filmów jeszcze wytrząsać jakieś wewnętrzne treści. A teraz udajemy się w daleką podróż historyczną, bo właśnie 60 lat mija, odkąd powstał film, o którym będziemy mówili. Chodzi o Vertigo Alfreda Hitchcocka.
Zawrót głowy, tak jest to tłumaczone na język polski.
Jest tłumaczone, choć też jak zwykle z tłumaczeniami mocno dyskusyjne, bo sam Vertigo tak naprawdę nazwa pewnego zaburzenia. Nie jest może wyłącznie najściślej zawrotem głowy, to by było zbyt mało. To jest rodzaj takiego dosyć głębokiego zaburzenia percepcji.
Lęk przestrzeni, wysokości.
Coś takiego, tak właśnie. Film z 1958 roku, jak już wszyscy sobie obliczyli 60 lat temu. I to jest film, który ciągle albo jest na pierwszym miejscu, albo przesuwa się za Obywatela Kane'a na drugie miejsce.
No, chyba właśnie od 6 lat jest na pierwszym.
Jest na pierwszym.
Jest deklasowo,
oficjalnie. Jest najlepszym filmem, tak? Najlepszym filmem w świecie. Tak. Oczywiście to jest punkt widzenia Amerykanów.
Chyba Brytyjczyków, Anglików.
Anglofonia tutaj rządzi, no ale że ona w ogóle rządzi w kinie od zawsze. Czasami toleruje jakieś inne nurty kina europejskiego, no to trudno, tak jest. Nie będziemy tu mieli okazji pewnie mówić o twórczości w ogóle Hitchcocka, raczej właśnie o tym jednym filmie bardzo niezwykłym, też bardzo ciekawą obsadą. Dla Kim Nowak to jest tak naprawdę szczyt kariery. Potem nie wystąpiła w żadnym filmie, który byłby dla niej czymś więcej, czymś lepiej. Dla Jamesa Stewarta, który tam rzeczywiście gra dokładnie pierwsze skrzypce, jest to rola ważna. Bardzo rzeczą ciekawą jest, że ten odtwórca roli policjanta na emeryturze, czy na rencie właściwie, mógłbym się powiedzieć, prywatnie był człowiekiem bardzo odważnym i o bardzo wyrazistej wojskowej karierze. Momenty interwencji i odwagi w jego przypadku w filmie, które musiały wyglądać na takie interwencje człowieka uszkodzonego trochę i niewładnego we wszystkim, no, dokładnie musiał raczej udawać niż były jego właściwym sposobem bycia. Piotrze, dlaczego my ten film chcemy omawiać?
Pretekstem jest oczywiście ten jubileusz. Taki okrągły to zawsze jest dobry pretekst. No i to, że rzeczywiście ten film jest uznany za taką topową produkcję. I mi się wydaje, że nieprzypadkowo, bo można by kilka audycji poświęcić na pokazując różne aspekty tego filmu. Ale ponieważ my sobie założyliśmy, że traktujemy filmy jako pewne mity i próbujemy na ich podstawie rekonstruować kondycję naszej kultury, to wydaje mi się, że Hitchcock i zwłaszcza Vertigo pozwoli nam spojrzeć trochę inaczej na filmy niż robiliśmy to dotychczas. Ostatnio trochę więcej krytykowaliśmy, znaczy pokazywaliśmy filmy, które ukazują pewien kryzys kultury i ukazują go w ten sposób, że odwołują się do symboli, do alegorii, które przestają działać, znaczy trochę się wyczerpują w swoich znaczeniach, tracą, zapętlają się i ukazują taki świat zakręcony. Natomiast myślę, że Vertigo należy do takich filmów, które są między innymi nietypowe dlatego, że można by je potraktować jako ilustrację pewnych teorii filozoficznych, pewnych przemyśleń, które się pojawiły w naszej kulturze i które coś mówią wprost o kondycji człowieka. I oczywiście tu znowu mamy kilka jakby gatunków tego typu kina, bo mogą być filmy, które robią to świadomie i specjalnie. Takim filmem na przykład jest oczywiście Matrix, rodziny Wachowskich, tak powiedzmy, bezpiecznie będzie, który wprost nawiązuje do dualizmu kartezjańskiego, prawda, do tego oddzielenia jaźni, świadomości od ciała i zresztą cała, w dużej mierze gatunek science fiction współczesny się trochę jakby do tego nawiązuje, ale tam jest jakby bardzo, bardzo wprost ten problem pokazany. Moim zdaniem w pewnym sensie też niektóre filmy Davida Lyncha, a zwłaszcza Blue Velvet, to jest taki film z kolei na podstawie którego...
Psychoanalityczny.
Można wykładać po prostu, prawda, i podświadomość, nadświadomość, ego, jakby ten Blue Velvet, ten film ma taką konstrukcję właśnie trzech warstw, które tam się przenikają i można normalnie wykorzystać podczas wykładu z psychoanalizy. No właśnie, i dochodzimy do Vertigo Hitchcocka. No ja bym postawił taką tezę, poza wszystkimi innymi walorami tego filmu. Jest on doskonały wspaniałą ilustracją tego, o czym już kiedyś rozmawialiśmy, gdy jeszcze nie rozmawialiśmy o filmach, gdy jeszcze nie byłem w tym worku. Mianowicie to jest film o pragnieniu, czy o pożądaniu, to byłoby bardziej precyzyjne słowo. I doskonale nadaje się moim zdaniem ten film do przypomnienia i ukazania tej teorii, którą sformułował René Girard, na którą się kiedyś powoływaliśmy, czyli teoria, która mówi, że nasze pragnienia nie są spontaniczne, że są zawsze zapośredniczone przez jakiś obraz i to naśladowanie i teraz co jest tym pośrednikiem tego pragnienia, jakby wpływa na jego jakość, na jego strukturę. I moim zdaniem no, ten film, akurat myślę, że Hitchcock nie nawiązuje do Girarda świadomie i bezpośrednio. W tym wypadku jest to raczej pewna kongenialność. Znaczy jest to, wydaje mi się, to co na zupełnie innym polu Etienne Gilson nazywa jednością doświadczenia filozoficznego. W sensie, że ludzie, którzy mają dobre spojrzenie na rzeczywistość trafne, to chcąc, nie chcąc, ukazują jakąś prawdę za pomocą tego medium, którym się wyrażają.
No tak, i przez to dochodzą do podobnego stwierdzenia od swojej strony.
Tak.
Czyli od strony języka filmowego. Ale gdzie widziałbyś ten moment pośrednictwa pragnień, które Girard rzeczywiście tak analitycznie nam opisuje. Tutaj mamy to w spojrzeniu, w geście, w jakimś całym układzie.
No, nie unikniemy pewnie jakiegoś szybkiego opowiedzenia fabuły, ale sam Hitchcock chyba tak to opowiadał, że jest to film o tym, że mężczyzna spotyka kobietę, potem ją traci, potem znowu spotyka drugą kobietę i znowu ją traci. To jest, no ale to będzie za bardzo enigmatyczne. No więc nasz bohater Scotty zostaje poproszony przez swojego przyjaciela o śledzenie małżonki, u której dostrzega jakieś zaburzenia, tak? I to zaburzenie polega na tym, że jej się wydaje, że jest, znaczy jej się to nie wydaje, ale ona zdradza takie objawy opętania jakby przez jakąś inną osobę, która później się okazuje jest jej prababką. I do tego stopnia, że ona chodzi w te miejsca, w których ona żyła, nawet przesiaduje w muzeum, gdzie jest jej portret, naśladuje jej wygląd, jej fryzurę, ma takie same bukiety, ale jakby wpada w taki trans i nie wie, co się...
A równocześnie nie zdaje sobie sprawy dla relacji swojego męża z tego, że tam gdziekolwiek była.
No? Tak. Jakby ona wpada w taki trans i jakby, no i ten mąż to tak przedstawia jako właśnie takie opętanie, nie wiadomo, martwi się o nią, bo to jest ten, właśnie już weszła w wiek, w którym tamta jej prababka popełniła samobójstwo. No i on się martwi, że ta historia może się powtórzyć. Scotty najpierw to za bardzo nie wierzy, jakby dla niego to jest takie trochę głupie, ale no, ponieważ jest to stary jego kolega, to się zgadza, a w dodatku jest teraz na rencie, bo miał wypadek, to jest ważne, w jego obecności w trakcie akcji policyjnej zginął policjant, spadając z dachu, próbując ratować Scottiego i od tamtego czasu właśnie Scotty cierpi na tą przypadłość, te zawroty głowy. Okazuje się, że Scotty właśnie wchodząc w tę historię o tej prababce, którą tamta naśladuje, którą ona odwzorowuje, jest to dla niego, staje się to tak tajemnicze i tak pociągające, to właśnie te podwójne zapośredniczenie, no on się zakochuje w tej kobiecie po prostu. Ona staje się dla niego bardzo takim tajemniczym obiektem pożądania. Zając to szybko do końca, ona jakby ta klątwa się realizuje, tak? Tam jest scena, w której ona ucieka, w momencie, gdy już sobie wyznali miłość, wbiegają na dzwonnicę, ona skacze stamtąd i się zabija. Potem się oczywiście okazało, że no właśnie, chyba możemy to zdradzić, bo to jest kluczowe, że ona wcale się nie zabiła, tylko ona była podstawiona. Od początku była to aktorka, wynajęta przez tego przyjaciela, kolegę Gavina, który chciał pozbyć się swojej żony. Było podobieństwo między tymi dwoma kobietami. On już wcześniej zamordował tą żonę, ją zrzucił z tej wieży, przez co Scotty myślał, że ona rzeczywiście popełniła samobójstwo. To jest ta pierwsza część filmu. A druga część filmu jest symetryczna. Okazuje się, że on jest, no, wpada w jakąś depresję, bo się w niej naprawdę zakochał i w dodatku obwinia się za to, że przez to, że miał ten zawrót głowy, że nie był w stanie za nią biec na górę wieży, bo bał się wysokości, no nie uratował jej życia. Zresztą nawet jest proces sądowy, w którym on jest oskarżony o to, że ona zginęła. I co się dzieje? Scotty snuje się po San Francisco, bo tam się dzieje ta akcja tego filmu i nawiedza te wszystkie miejsca, w których wcześniej ją śledził jako detektyw wynajęty. Co więcej, wszystkie te zmyślone, znaczy my się potem o tym dowiadujemy, te wszystkie historie, które zmyślała ta aktorka, udając żonę Gavina, on zaczyna przeżywać naprawdę. On zaczyna przeżywać te koszmary, o których ona mu opowiadała. Zaczyna się wczuwać dokładnie w te sytuacje, które ona mu opisywała. I cały czas snuje się, licząc na to, że gdzieś się on jednak spotka. I co jest ciekawe, spotyka kobietę podobną. I okazuje się, że to jest ta sama kobieta, tylko dopiero później. No i można by powiedzieć, że tutaj mógł nastąpić jakiś, no nie wiem, no happy end, albo przynajmniej, jeżeli byśmy poszli w stronę kryminału, sprawiedliwości, mogłoby się stać zadość, bo on jest przecież detektywem. Ale on wcale nie jest usatysfakcjonowany tym, że spotkał tę kobietę, bo on chce spotkać obraz w którym się zakochał wcześniej. Czyli mamy teraz, jakby schodzimy na piętro niżej, ta prawdziwa kobieta nie jest wystarczająca dla Scottiego, on chce, żeby ona się przekształciła, ucharakteryzowała w tę, którą naśladowała wcześniej. Klamra domyka się w momencie, gdy on stwierdza, że musi odegrać, on się domyśla, że to jest ona i chce odegrać jeszcze raz tę scenę na wieży, bo chce jakby ją symbolicznie uratować. Też liczy na to, że wtedy uwolni się od tych swoich lęków, a przy okazji potwierdzić historię, która się wcześniej wydarzyła, chce być pewny, że to jest prawda. I paradoksalnie dzieje się tak, że przez omyłkę, przez przypadek ona spada stamtąd.
Już
tak,
po zdemaskowaniu
i ginie. To jest ta akcja, to jest fabuła. Jakby my możemy teraz, jak wejdziemy na poziom symbolicznej analizy tego filmu, uważam, że to jest absolutnie arcydzieło, jeśli chodzi właśnie o demaskowanie tego, jak działają nasze pragnienia.
Wracamy do naszej rozmowy o Vertigo Alfreda Hitchcocka. No, czas by było wejść do środka tej opowieści. Ja muszę ci powiedzieć, że dla mnie, ja byłem przy swoim niedawnym oglądaniu tego filmu, uprzedzony przez ciebie, że wykryłeś tam Girarda, którego ja kiedyś, gdy oglądałem ten film, nie wykryłem, nie zauważyłem. Przyglądałem się więc pilnie teraz temu i oczywiście teraz byłoby łatwiej te różne tropy wykryć, ale powiedziałbym, że tam jest jedna z rzeczy, która jest oczywiście bardzo wyraźna, to jest rzeczywiście to jakieś, można powiedzieć, gdzieś tam wewnątrz tego głównego bohatera, może trochę związane z tym jego uszkodzeniem, tak? Taki rodzaj szukania, jakby to powiedzieć, jednak jakiejś tej nadrzeczywistości. To znaczy on trochę jest niewrażliwy, jest obojętny na dobro, które jest blisko. Jest jakiś wobec niego czasami szorstki i niezainteresowany. No w końcu to jest jasne, że nikt nie zakochuje się dlatego, że ktoś drugi się w nim zakochuje. Niemniej jednak stosunek do tej koleżanki, Mitch, tak? No. Jest stosunkiem do osoby, która tak naprawdę widzimy to wyraźnie, jest w nim zakochana bardzo szczerze i prawdziwie, a on jest bardzo zawsze wobec niej na dystans. Natomiast można powiedzieć, że trafia w jakieś puste miejsce w nim właśnie to, co jest zupełnie odrealnione. To staje się jakimś motywem jego życia. Tutaj chyba jest ta nić, która, czyli jakby ten moment tego przecięcia się myśli Girarda i Hitchcocka. Prawda?
No i nie tylko Girarda, bo i Platona, i Świętego Pawła pewnie możemy tak powiedzieć. Ja myślę, że wspominając tę postać, właśnie tę przyjaciółkę Mitch, i uważam, że to jest najważniejsza postać w tym filmie w ogóle. W sensie z punktu widzenia analiz Girardowskiej, to są momenty objawienia, w sensie objawienia tej prawdy. No to, co on odnosił do powieści, znaczy on mówił o tej prawdzie powieściowej, a tutaj możemy, no tu się objawia po prostu prawda o pożądaniu. Ale też ja uważam, że ta Mitch, ona też jest nośnikiem, w jakimś sensie ona też uczestniczy w tym mimetyzmie pragnień. Oczywiście to, co się dzieje z...
Zaraża się nim w pewnym momencie.
Tak, tak. Najważniejsza w ogóle scena w filmie, moim zdaniem, znaczy jedna z ważniejszych, to jest ten moment, w którym ona... Zresztą pamiętajmy, że to nie jest takie niewinne, że to co między nimi się dzieje. Oni kiedyś byli zaręczeni w ogóle, tak? I on mówi, że to ona zerwała te zaręczyny, czyli ona też była jakaś, nie wiem, czy niedojrzała, czy nie tego. To jest takie bardzo zanurzone w tamtych czasach, mówię, znaczy w pewnym wyobrażeniach, które tam były. Starszy mężczyzna, młodsza kobieta, on sobie ceni niezależność, prawda? Ona by chciała, ale też jest wyzwolona, no bo czym ona się zajmuje? Ona projektuje biustonosze nowego typu, tak? I ona ciągle obwiesza się tymi biustonoszami, one tam wiszą, ona sobie je rysuje. A to w ogóle nie porusza tego Scottiego. W ogóle go to nie interesuje. To jest, prawda, ciekawe, że takie można by, no taka sama kobiecość, prawda? W ogóle go to nie interesuje. I właśnie tak jak powiedziałeś, interesują go te zupełnie, te historie, jakieś zjawy, te obrazy, te zapośredniczenia. To jest ten geniusz i Girarda, ale też Hitchcocka, który pokazuje, że natura pożądania, natura pragnienia wcale nie jest, jak my zazwyczaj uważamy, cielesna, sama w sobie, w sensie, że my tak kojarzymy, pożądliwość, erotyzm od razu, prawda? Już Platon w Uczcie wiedział, że natura erosa jest duchowa i on do tego właśnie zmierza. Najlepiej to w ogóle opisał Święty Paweł, moim zdaniem, gdy pisał o pożądliwości, o prawie, no ale tutaj też, aby osobną audycję zrobić. Ale Girard dokładnie tak samo mówi. Im bardziej jest ten obraz właśnie odrealniony, im bardziej jest nieuchwytny, im bardziej jest utrudniony dostęp do niego, tym bardziej jest właśnie pobudzający. Więc oczywiście Scottie nie wchodzi w relację z Mitch, tylko wchodzi w tą odrealnioną relację z Madeleine, wyobrażoną relację i właśnie potwierdza się ten schemat, gdy spotyka prawdziwą Judy, która była tylko aktorką, to wcale nie jest to dla niego satysfakcjonujące. On chce, żeby ona dalej grała, żeby to była fikcja. Tak? Co więcej, ona sama, która się zakochała podczas tego procederu w Scottim, chce zyskać jego miłość i sympatię, udając kogoś innego niż jest. Natomiast ta scena, którą powiedziałem, że jest jedną z ważniejszych w filmie, to jest moment, w którym Mitch staje się zazdrosna, no wie, co tam się święci. I ona z taką trochę naiwnością wchodzi w ten mimetyzm pragnień, ona stara się odgrywać tą samą rolę. Myśli, no dobrze, no to wejdę w ten schemat i mu się spodobam, bo wie, że jego pociągnęła ta historia tej Carlotty, którą Madeleine naśladuje.
Carlotta z obrazu.
Tak, Carlotta z obrazu, ta tragiczna postać z historii San Francisco. I co robi Mitch, która jest, no jest też ma zdolności artystyczne, jest, oprócz tego, że projektuje te staniki, to też jest malarką. No i więc ona robi kopię tego obrazu, ale z małą różnicą, z małą poprawką, mianowicie to jest kopia w stylu autoportretu. Tak? To teraz ten obraz, ona przedstawia dokładnie tą Carlottę, ale z twarzą Mitch.
Zaznaczony okularami.
Tak, tak. I to jest, no, to jest absolutne objawienie. To jest niewinna rozmowa i ona chce się pochwalić tym, myśli, że to się spodoba Scottiemu. Scotty podchodzi do tego obrazu, my go najpierw nie widzimy, najpierw widzimy twarz, to znowu jest geniusz Hitchcocka, jaka gramatyka kina, jak on to robi. I widzimy twarz Scottiego i on patrzy na to z najwyższym obrzydzeniem. I dopiero potem widzimy, co zobaczył. Właśnie zobaczył ten autoportret Mitch w stylu Carlotty. Bo okazuje się, że ona nie rozumie w ogóle, co się stało. On wychodzi, bo mieli iść do kina i tak dalej, on wychodzi, trzaska drzwiami niemalże obrażony. Bo to, co ona zrobiła, to było świętokradztwo. Ona weszła w sferę sakrum i splugawiła je po prostu, bo naruszyła ten święty obraz, który był całym motywem, motorem, który wprawiał w ruch porządliwość. To jest genialne jakby to uchwycenie tego i to jest bardzo właśnie, bardzo girardowskie, to zapośredniczanie i to objawienie tego pośrednictwa, tak? Bo ona co zrobiła? Ona objawiła to pośrednictwo i to wzbudziło gniew Scottiego, więc...
Zresztą ten sam wątek, który tutaj jest takim wątkiem eksplodującym, to jest na innych planach również obecny, bo cały czas mamy takie delikatne, głaszczące nas różne rozważania o tym, że kiedyś San Francisco było pięknym miastem, że było takim, właśnie ono nie było miastem, ono było takim czymś niezwykłym.
Przestrzenią wolności.
Przestrzenią wolności.
Co mówi sam, zresztą ten Gavin mówi, który jest złoczyńcą, prawda?
Teraz jest niczym. Czym jest w tej chwili? To jest rodzaj znowu takiego przenoszenia uwagi. No, wszyscy jesteśmy trochę albo ofiarami, albo przynajmniej jesteśmy świadkami, przedmiotami takiego kuszenia bardzo często. W sytuacjach, w których rzeczywistość skrzeczy, jakoś odpychamy się od niej albo coś nas odpycha w niej i szukamy tych skrytek w jakichś niedostępnych krainach. Więc tutaj to jest bardzo wyraźne. Druga rzecz, która mnie bardzo zainteresowała, to jest też rodzaj objawienia, ale z kolei wypowiadanego w takim trybie melancholijnym, czyli objawienia trochę chorego, takiego, które może człowieka zarazić, gdy Madeleine mówi właśnie swojej ofierze, to znaczy temu, który za nią będzie krążył coraz bardziej, Scottiemu, mówi, szwendać się można pojedynczo.
Tak, tak, tak.
Można tylko pojedynczo. A spacerować czy chodzić razem, tak? tylko w jednym kierunku. Trzeba znaleźć wspólny kierunek. To coś niezwykłego. To bardzo, bardzo rzeczywiście w krótkim zdaniu powiedziana rzecz wspaniała. I tak prawdę mówiąc potem widzimy, potem oczywiście na końcu okazuje się, że to jest, że kryje się za tym pewna intryga, tajemnica nieprawości i tak dalej, ale można powiedzieć, że do pewnego momentu na powierzchni to jest taki dziwny świat, w którym oni się zaczynają razem ze sobą szwendać. Chociaż między nimi jest duże napięcie, takie przyciąganie i tak dalej, aż do szaleństwa u Scottiego, to mimo wszystko pozostają, bo widzimy to, nigdy się tak naprawdę nie spotkali w tej miłości, która mogłaby być między dwiema osobami, to jej tutaj nie ma. W tym sensie to rzeczywiście jest też film, który pewnie trzeba byłoby dopowiedzieć w tych wątkach, prawda? Który sam nie jest filmem, który nam opowiada wszystko to. Nie jest filmem, którym u końca nagle ktoś wychodzi i mówi nam, dlaczego te wszystkie rzeczy tak się musiały skończyć. Nie, bo ktoś może pójść, to jest film też tak zbudowany, to jest też wielkość takich filmów, że on ostatecznie, ponieważ operuje logiką thrillera i trochę takiego kryminalnego filmu, to ktoś może go na końcu przeczytać właściwie na poziomie tylko tej intrygi, takiej rozgrywki. Udawał, ktoś kogoś chciał nabrać i tak dalej, i tak dalej. I nigdy do tego głębszego poziomu się tego filmu nie wstępuje. Choć myślę, że ten długi czas w tym filmie, gdzie człowiek musi się zmagać z tą tajemnicą właśnie, nie wiadomo, tego opętania czy czegoś, to tak rzeczywiście myślę, że ostatecznie skłania do tego, żeby sobie te pytania zadać głębiej, niż tylko za chwilę powiedzieć, ach, no nareszcie, to już zwykły kryminał. Wracamy do naszej rozmowy wewnętrznej o Vertigo Hitchcocka. Oczywiście jak się taki film ogląda, to człowiek się trochę zawsze sobie zadaje pytanie o twórcę. To zawsze jest taka atmosfera wokół Hitchcocka, człowieka, który albo zyskał tę swoją głębię dzięki katolicyzmowi, można powiedzieć, gdzieś tam różne wątki katolickie, różne odniesienia katolickie w nim wyżłobiły te przestrzenie, w których on później może pracować jako artysta, no albo ktoś inny powie, no tak, no to właśnie tak jest z każdym zepsutym katolikiem, to znaczy takim, który kiedyś zetknął się z tym światem, odpadł od niego i teraz po prostu go z zewnątrz rysuje.
Wiemy dobrze z jego biografii, że on był chyba jezuitów w szkole i, tak, tak. I to na pewno jakieś tam piętno w jego myśleniu odcisnęło. On jest twórcą jednego z moim zdaniem najlepszych filmów katolickich, wprost już, jeśli można tak powiedzieć, który widziałem, czyli filmu pod tytułem I Confess, nie wiem jak to jest tłumaczone na polskiej,
Wyznanie.
Tak, lub wyznaje, tak, w formie kryminału jest ten film zrobiony, tam chodzi o księdza, który dowiaduje się o morderstwie na spowiedzi, ponieważ jest związany z tajemnicą spowiedzi, więc nie może w trakcie procesu tego wyznać, a nie chce też kłamać i to, no, bardzo świetnie zrobiony film, świetnie zagrany.
To jeden z najlepszych filmów religijnych w ogóle, można powiedzieć.
I to jeden z początków kariery, a potem już Hitchcock został Hitchcockiem. Ale oczywiście moglibyśmy rekonstruować te wątki. Zresztą ja chciałem to zrobić i chciałem wejść w taką małą polemikę z tobą, bo wydaje mi się, że mało kto ogląda Hitchcocka jako takiego, jako filmy tylko kryminalne i tak dalej. Jest jednak już taka, prawda, taki mainstreamowy zupełnie sposób czytania. Zresztą on sam się do tego przyczynił, bo wydaje mi się, że Hitchcock był takim... On był takim małym trollem trochę. Znaczy on się tak sam wykreował. No, takiego człowieka, który lubił, tu trochę taki dać do zrozumienia, że jest takim perwersem, że tutaj ma takie skojarzenia. No nawet o Vertigo, jak on opowiadał, na przykład tutaj ta scena metamorfozy Judy w Madeleine i w momencie, gdy Scotty ma to takie właśnie objawienie, to jest ta zjawa, ta miłość, to pragnienie. No to on to do nekrofilii wręcz przyrównywał w wywiadach. No takim. Ale mi się wydaje, że on był bardzo sprytny po prostu, Hitchcock w tym. I on doskonale sobie zdawał sprawę z tego elementu, którym my zapominamy, gdy oglądamy filmy, że to jest gra pomiędzy twórcą a odbiorcą, że to, co my się wpatrujemy w ekran i to my jesteśmy tymi voyeurystami, my jesteśmy tymi perwersami, którzy podglądają tych ludzi w bardzo dziwnych sytuacjach i się z jednymi utożsamiamy, z innymi nie. Zresztą ten wątek voyeuryzmu jest wszędzie obecny w jego filmach. I ten film również ma, Vertigo również ma ten element tego objawienia. Znaczy właśnie to, co mówił Girard, że prawdziwa powieść, ona, to kłamstwo romantyczne, czyli to kłamstwo, które chce pokazać, że pragnienia są spontaniczne, ona objawia je. I Hitchcock też to objawia, chociaż nie robi tego bardzo tak bezpośrednio, ale symbolicznie to objawia. W momencie, gdy tam różne momenty objawienia się pojawiają, znaczy objawienie już w sensie objaśniania, co się dzieje, dotyczą na przykład lustra, patrzenia się w lustro, w odbicie, albo patrzenia w obraz właśnie, to o czym mówiliśmy przed chwilą, ta scena z Mitch, prawda? I Hitchcock doskonale wie, że właśnie te zapośredniczenie przez patrzenie na obrazy, czy w lustra, w odbicia, to co jest odbitką obrazem i to nas pociąga, my w to wchodzimy w tą grę. Natomiast wydaje mi się, że ten element, ten biograficzny, ten element katolicyzmu, no to jest, moim zdaniem, to jest właśnie to, co pozwoliło mu dostrzec natury tego i to, co sprawia, że on jest blisko Girarda, który też jest katolikiem, prawda? Nawet moglibyśmy się pokusić o taką symboliczną analizę tego filmu w tą stronę idącą, bo jak wiemy, Hitchcocka zawsze się interpretuje psychoanalitycznie właśnie, prawda? Że on sam tak robił i trochę tak właśnie podpuszczał, a może nawet w to wierzył, to już nie ma znaczenia dla nas w tym momencie. Ale zobacz, że mamy tutaj, możemy tak się pobawić takimi skojarzeniami. Mamy upadek. Upadek człowieka. Od tego się zaczyna i zaczyna się zawrót głowy, w którym nie wiemy, co jest prawdziwe, a co nie. Zaczyna się cała epopeja pożądliwości. Pożądliwości, która nas prowadzi do tego, że chcemy wejść na górę. Chcemy się dostać, chcemy uciec z tej całego kołowrotu, wchodząc na dzwonnicę, prawda, no, która czym symbolizuje? No, modlitwę i wejście na wzwyż, prawda? Ale spadamy stamtąd, bo jesteśmy zafałszowani i ta ostatnia scena, której się zjawia, to ona jest najstraszniejszą sceną, jakby jak ja za pierwszym razem oglądałem, to ciarki mi autentycznie przeszły. Jest to doskonale zrobione. A bardzo też ambiwalentna scena, w której właśnie ta przypadkowa śmierć Judy wynika z tego, że zjawia się nagle siostra zakonna, ale ona najpierw jest ukryta i wygląda jak zjawa i ona najprawdopodobniej myśli, że przyszedł po nią duch, naprawdę się teraz zmaterializował duch, czy to tej zamordowanej żony, czy tej Karloty, dokładnie. I ona w przerażeniu, być może sama nawet skacze, jakby uświadamiając sobie całą zbrodnię, którą popełniła. A to jest zwykła siostra zakonna, która mówi, słyszałam głosy i chciałam zobaczyć. No i oczywiście współcześnie to się czyta tak, że kobieta, która jest słamszona przez mężczyzn i przez religię i ideał czystości, który reprezentuje ta siostra, no właśnie to Hitchcock chce nam objawić, pokazać. A ja bym się skłaniał do tego, że Hitchcock sprytnie pokazuje, że właśnie ten moment religijności objawia nam prawdę tej sytuacji, prawda? I co symbolizuje ta siostra? Możemy to czytać również w ten sposób. Zresztą dokładnie o tym Girard pisze, że ta pożądliwość tak oszalała w nowożytności, bo wcześniej ona była w ryzach, ponieważ ten ideał był bardzo daleko. To był po prostu Bóg. Był pośrednik, który Chrystus, tak? Ale im bardziej zaczął się przybliżać ten ideał do nas, tak? Czyli Bóg się jakby, Bóg zniknął i tymi bożkami stali się inni ludzie. No właśnie dokładnie to jest w tym filmie, prawda? To te bożki, te obrazy, te dostępne już do nas, to tym bardziej my z jednej strony byśmy chcieli ich mieć, a z drugiej strony ich bardziej, coraz bardziej nienawidzimy. I jakby to jest taka karykatura tego pragnienia, no pragnienia za prawdziwym szczęściem, prawda? I za, to właśnie już Platon wiedział, że Eros zdradza nam to prawdziwe pragnienie nieskończoności, wieczności Boga i tak dalej. Natomiast te nowożytne, różne perwersje pragnienia pokazują, co się z nim dzieje, gdy właśnie ono nie może zostać zaspokojone w ten sposób. Więc wydaje mi się, że jeżeli pozwolimy sobie na nieczytanie tego filmu psychoanalitycznie, tylko właśnie w tym kluczu, to wszystko tam mamy.
Topografia katolicka, duchowa, katolicka jest w tym filmie bardzo, bardzo mocno obecna, zresztą w ogóle w filmach Hitchcocka nie jest unikana, ale tutaj jest bardzo, bardzo obecna. Rzeczywiście trudno by było ją czytać wyłącznie jako scenografię, taką tło, prawda? To nie są przypadki. Mamy przesuwanie się tego problemu filmu, tak? Najpierw przez obszary tak naprawdę nieludzkie, w tym sensie, że albo mamy odniesienie, ktoś jest przy grobie, tak? Jest grób, no, jest po prostu jest taki, jakby to powiedzieć, cmentarz nie bardzo uczęszczany. Trochę to jest tak, jakby ktoś przyszedł po prostu do umarłych, żeby od nich ciągnąć jakieś natchnienia. Potem seans niezwykły w muzeum. Też jest to bardzo ciekawe, jakby napromieniowanie się tym światem, którego nie ma. No i w końcu te obszary już kościelne i katolickie, które na początku wydają się takim sięgnięciem do świata młodości, czy w ogóle jakiegoś odniesień wcześniejszości, tak? Czyli takie trochę skojarzenie, które wydaje się schematyczne, tak? Kościół, no wiadomo, to przeszłość, tradycja, tam jakieś odległe czasy. I na początku trochę to tak jest, że mamy kontynuację, jakby świata umarłych. Nie ma ani jednego człowieka, są puste przestrzenie. Ta misja świętego Jana Chrzciciela wygląda jak zupełnie opuszczony, no znany bo mieszkańcom San Francisco obiekt, ale taki trochę no skansen, prawda? Jakby nic się nie wchodzi się do kościoła, nikogo nie ma. Nie ma, pusta przestrzeń.
To jest muzeum w ogóle.
Tak, to działa. Taki obszar. Potem widzimy właśnie księdza i siostry trochę dlatego, że widzimy ich jak mrówki z wieży, tak, przychodzące, które tam się coś właśnie są poruszone tym, co się dzieje. I właściwie jedyny moment, w którym wkraczają w akcję, jest ten właśnie, o którym mówiłeś. Taki trochę prowokujący powieszenie się Judasza. To znaczy pojawia się ktoś, kto jest w pierwszym dotknięciu przerażający, zaskakujący, ta siostra zakonna, tak, ale tym bardziej przerażający dla kogoś, na kim ciąży już jakieś brzemię, prawda? I on nie może go znieść i wykonuje sam na sobie wyrok. To ciekawe, bo ja też przebiegłem w internecie najróżniejsze jakieś różnego poziomu ludzi reakcje, nawiązania do tego i pewna część widzów nie czyta w ogóle tego zakończenia. Uważają, że cały film jest wspaniały, niezwykły. Dzisiaj się mówi, że wspaniały, niezwykły. Pamiętajmy, że na samym początku...
No tak, zdania były podzielone.
Zdania były mocno podzielone, ale teraz już jednak utarło się mówić, że wspaniały, niezwykły. A to zakończenie takie doklejone, nie wiadomo, właściwie tak jakby pomysłu tak ktoś nie miał. To jest trochę niedowierzanie mistrzowi. Tak? To znaczy, tak jakby on rzeczywiście spełnił się już w tej 90% filmu, a potem już powiedział, to już niech tam się skończy jakkolwiek. też jestem zdania, że to, co się wydaje takim prostym, niezwykle dziwnym rozwiązaniem, prostym i takim dziwnym w znaczeniu, że czegoś, no coś powinno, ktoś powinien wyjść i wygłosić jakieś przemówienie, coś, czym ja, a to nagle się kończy w taki sposób, jest znowu jakimś zdarzeniem z bardzo prostymi rzeczywistościami, tak mi wydaje, a tutaj no, też oczywiście o bardzo konkretnym duchowym kształcie. Tak, proszę Państwa, uczciliśmy 60-lecie filmu Vertigo.
Bardzo oryginalnie, bo że tak powiem, ogólnie przyjęte interpretacje dzisiaj są bardzo też rewizjonistyczne, prawda, bo wszyscy chcą uratować jednak tego Hitchcocka, no, prawda, tego wielkiego mizogina, tego człowieka, który tam, prawda, te blondynki ciągle tam prześladował i tak dalej, ale znajdują, mają ten potencjał, tę siłę właśnie, że jednak to są feministyczne filmy. I takie próby znalazłem, a wydaje mi się, że jednak właśnie te tropy, które tutaj proponowaliśmy, są i uzasadnione, i ciekawsze po prostu, bo więcej wyjaśniają.
Mamy nadzieję, że Państwo się z nami zgadzają, ale jeśli nie, to przyznajemy swobodę opinii. Tak, już na poważnie dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Ja Tobie, Piotrze, za obecność. To, no nie zawsze musimy rozmawiać o filmach, ale tak się złożyło, że w ostatnim czasie nam tak się to ładnie układa. Więc dziękuję Ci za obecność, dziękuję Państwu. Jak zwykle zapraszam za tydzień na kolejne konwersatorium o godzinie 13 w niedzielę. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.